Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj najnowszy numer autoportretu. Tytuł tego numeru: Czucie przestrzeni. I w studiu witam redaktorki Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Oraz gościni specjalna Barbara Stec, której teksty uwielbiamy w autoportrecie. Tym bardziej, że najnowszy jest o słońcu, więc to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Czucie przestrzeni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witaj, Basiu. Czucie przestrzeni, temat, powiedziałabym, w kontekście architektury może nie jest bardzo oczywisty, ale z drugiej strony, jeśli zerkniemy na tę stronę ostatnią i fragment tekstu Petera Zumthora, to od razu otwierają się skojarzenia. Można chyba powiedzieć, że to nie jest pierwszy taki numer, chociaż bardzo szczególnie się tym razem do tematu zbliżacie, więc prosiłabym Doroto o takie naczelne wprowadzenie.
Tak, to jest numer o tym, co się wydarza pomiędzy nami, naszymi ciałami, a naszym otoczeniem, architekturą, miastem, przestrzenią rozumianą szeroko, jak to zazwyczaj u nas w autoportrecie. I tutaj przywołałeś ten cytat z Myślenia architekturą Petera Zumthora, kiedy on odwołuje się do takich pierwotnych sytuacji dzieciństwa, gdzie ta przestrzeń, te wzory, których jeszcze zupełnie nie rozumiemy, nie wiemy, z czego one wynikają, ale one się w jakiś sposób zapisują w naszym ciele, w naszych wspomnieniach i są takim punktem odniesienia, który zostaje na później.
Ja na przykład, zawsze powiedziałabym.
Tak, dla mnie takim punktem odniesienia jest chociażby moja szkoła podstawowa, zaprojektowana zresztą przez Józefa Gołąba, gdzie w jakiś sposób ta przestrzeń modernistyczna się we mnie pewnie jakoś tam zapisała.
Więc to jest... ja chodziłam do takiej szkoły w typie pruskim, więc ciekawe.
Też się zapisała.
Ale zapisała się, niestety, tak.
No, drugie liceum tutaj sobieskiego też
dlatego
się zapisało.
Przed momentem, tak wam rozkazywałam i komenderowałam, żebyśmy szybko biegły do studia w porządku. To jest to. No to przykro mi, że to tak, odkryłaś. No.
Tak, ale to jest też, ale to jest też o tym właśnie, jakim aparatem my dysponujemy, czym są nasze ciała, jakimi zmysłami, w jaki sposób tę architekturę chłoniemy i też jaki komunikat ona nam jakby wypowiada, co ona do nas mówi i za pomocą jakichś środków, rytmów, przestrzeni i na to wszystko jeszcze nakłada się to, co jest właśnie w tekście Barbary, czyli ten otaczający nas świat, czyli wszystkie warunki atmosferyczne, pogodowe, oświetlenie, wiatr, zmysły. No
to, dobrze, wchodzę ci w słowo, ale musimy to powiedzieć. Dzisiaj jeszcze w innym czasie emitujemy tę rozmowę niż nagrywamy, więc trudno powiedzieć, jaka będzie pogoda, ale dzisiaj wszystkie się obudziłyśmy i nagle okazało się, że po raz pierwszy w tym sezonie spadł śnieg. I chyba wszystkie miałyśmy to poczucie, że coś fundamentalnie się zmieniło, prawda? Robię taką sondę teraz, Barbara. Tak.
Oczywiście. Wszystko. Może niektórzy obudzili się wcześniej. Pomimo, że jeszcze oczy były zamknięte, to już całe ciało odczuwało, bo światło, o którym mówimy, odczuwane jest przecież przez skórę. To jest największy, najobszerniejszy organ nasz, który
świata,
odbiera
tak?
światło, ale tak. najbardziej wyspecjalizowane do odbierania światła są oczywiście oczy i cały zmysł wzroku, nie tylko oczy. Światło postrzegane w otoczeniu oczywiście biegnie do nas ze Słońca oddalonego 150 milionów kilometrów od Ziemi, mniej więcej, więc jest ono raczej niekontrolowalne, ale dla człowieka, ale potem odbija się oczywiście już na naszej planecie i w naszym najbliższym otoczeniu i dzisiaj mogliśmy zobaczyć, czy poczuć właśnie to odbicie, czyli ogromne zwielokrotnienie jasności, bo biały śnieg odbija całe spektrum. Pokrywał właściwie wszystkie nasze powierzchnie poziome, czyli właśnie te, które w największej ilości odbijają światło. Przestrzenie pionowe odbijają w połowie, jak to zauważa, czy oblicza nawet Ernest Neufert. Czyli od powierzchni poziomych odbija się ogromnie dużo tego światła, więc wystarczy maleńka warstewka. Zresztą dla odbicia wystarczy, że ona jest dosyć szczelna, a czy jest gruba 10, czy 20, czy 50, to już nie ma takiego znaczenia.
Ale też to poczułyście dzisiaj rano, że jest coś więcej jakiejś, nie wiem, motywacji do życia?
Tak, ekscytacja, zwłaszcza u psa. To jest zawsze radość na wałach, ale tak, ja sobie też myślałam, że to jest też ta konotacja, nie wiem, czystości, tego, że coś się pojawia nowego i w ten świat się odmienia. I rzeczywiście ten krajobraz zmienia się jakby diametralnie w kontekście tego, że jest pokryty warstwą czegoś białego. Także tak, jest jakiś rodzaj radości z tego pierwszego śniegu.
Ja w ogóle lubię tą taką cykliczność, że jest tak ponuro, to niebo ołowiane tak wisi. Jest oczywiście ten śnieg, który się natychmiast zamienia w jakąś breję, no bo umówmy się, tak jest.
Ale o tym miałyśmy nie mówić.
Chodzi mi o to, że już, jeżeli mówię o takie odczuwanie przestrzeni, to te zmiany temperatury, zmiany światła, takie wchodzenie w tą zimę, zapadanie się, a potem odradzanie się na wiosnę. Myślę, że jest jakimś takim przywilejem, który może czasem nie doceniamy tutaj w naszej szerokości geograficznej.
Myślę, że tutaj przywołując tytuł filmu Szumowskiej, śniegu już nigdy nie będzie, to jest zawsze radość, że jednak jest, prawda?
Tak.
I że
te trzy dni w roku
chłonie, tak? I że trochę będzie nam lżej, jak będzie to oddawać latem, jak będzie sucho. Więc tak, to jest radość.
A jeszcze można wspomnieć o refleksji Petera Zumthora.
To jest, można powiedzieć, takim patronem trochę tego numeru.
Tak. Może ze względu rzeczywiście na atmosferę architektury, o której tak często pisał i którą nam właściwie tak dosyć powszechnie uświadomił. To tak, jeden z tekstów w myśleniu architekturą nosi tytuł Światło w pejzażu, mniej więcej tak, czy Światło pejzażu. I tam Zumthor pisze właśnie o otoczeniu, o miejscu, o Dolinie Szwajcarskiej z kilkoma domami, ale o doświadczeniu właśnie otoczenia poprzez światło i światło dnia, czyli światło słoneczne, światło dzienne, które jednak jest nieporównywalne. Żadna lampa takiego światła nam nie da. I ze względu na rytmy, naturalność, ze względu na bardzo wiele właściwości. I pisze o tym, że każde miejsce ma swoje światło. Tak zaczyna tekst o Kunsthaus w Bregenz, domu sztuki w Bregenz. Kunsthaus stoi w świetle jeziora Bodeńskiego. To jest pierwsze fundamentalne zdanie, które bardzo często przytaczam, bo jest światło miejsca, czyli słońce nas bardzo mocno umiejscawia w konkretnym miejscu planety i to, że właśnie jest ten śnieg, to od razu mówi nam bardzo dużo o tym, gdzie jesteśmy, ale też tworzy zupełnie unikatowe światło danego miejsca. Nie da się go przenieść ani wykreować gdzie indziej. To jest piękne.
To prawda, ale też złapałam się na tym, że słuchając was i słuchając tej pochwały światła czy słońca, uświadomiłam sobie, że jakieś ostatnie lata przeżyłam w takim przekonaniu, że światło, które przynosi również ciepło, ogromne ciepło, to jest coś bardzo złego, przed czym powinniśmy się chronić, etc. A tutaj, no właśnie z perspektywy tych zimowych miesięcy, no to jest życie tak naprawdę. I jak to jest uwarunkowane, to jest właśnie twój nowy tekst. Powiedz, na czym się tym razem postanowiłaś skupić? On powstał na zamówienie numeru, czy miałaś to w głowie?
Jak najbardziej na zamówienie, ale w związku z tym, że miałam już pewne przemyślenia, które w książkach ujęłam. Ale nigdy dość tych przemyśleń, jeszcze sporo przede mną. Natomiast chcę powiedzieć, że ciekawie jest sformułowana ta potrzeba światła w Encyklopedii Psychologii. Jest to potrzeba światła w nawiasie lub jego braku. Więc i jedno, i drugie jest potrzebne. I to sformułowanie od razu nam mówi o odpowiednim dozowaniu światła, ograniczaniu co do intensywności, ale też modyfikowaniu go w zależności od naszych potrzeb, ale też od charakteru danego organizmu, bo ta potrzeba biologiczna dotyczy nie tylko ludzi, ale wszystkich tak zwanych osobników.
A nasze koty, które uwielbiają siedzieć w słońcu, oczywiście, choćby to było absurdalne i niezrozumiałe dla
nas. Tak, ale też kret ma inne, prawda? Więc krety różne są potrzeby światła. I różne mamy też potrzeby, te biologiczne, fizjologiczne, dosyć wspólne dla nas wszystkich ludzi i dla określonych gatunków, ale też mamy potrzeby nabyte, które już są uzależnione od warunków życia, a także od kultury, w której żyjemy. Inaczej postrzegają światło Japończycy, przynajmniej kulturowo. Mówi się tam o tej pochwale cienia, prawda?
Tak, my w Europie... Rozumiemy to. My deszczowcy, tak, rozumiemy.
Ale odpowiednie ograniczanie i modyfikowanie we wnętrzach, w których żyjemy i które przygotowujemy do jakichś konkretnych funkcji. Więc lubię takie określenie, że my dostosowujemy właściwie każde wnętrze, otoczenie, wnętrze, w którym się znajdujemy, do jakiegoś spotkania. Spotkania z człowiekiem, spotkania z książką, spotkania z komputerem, gdzie inne są wymagania, spotkania nawet z jakąś sytuacją handlową, ale też spotkania, które jest związane z zabawą.
Tak, spotkania w banku, gdzie bierzemy kredyt na przykład.
Rozmaite funkcje związane z poznawaniem, ze spełnianiem potrzeby znaczenia, zabawy, piękna, miłości. W oczywisty sposób są związane z odpowiednią dawką światła i jego odpowiednią jakością. Nie tylko intensywność, ale też jakość.
A jakość co to znaczy właściwie? Co by to oznaczało?
Jeśli mówimy o słońcu, to zasadniczo ważne jest, czy to jest światło bezpośrednie, czy odbite. Ale mamy kopułę nieba. Zresztą efekt światła słonecznego, które odpowiednio przechodzi przez atmosferę ziemską, rozprasza się w niej i częściowo jest pochłaniane. I w związku z tym efekt kopuły nieba. I w tejże kopule światło przechodzi bezpośrednio od słońca i wtedy można mówić o odczuwaniu promieniowania cieplnego, właśnie ciepła. Może być opresyjne, może być w sam raz. W każdym razie to promieniowanie jest na pewno doświadczeniem nie tylko światła, ale również ciepła. I możemy mówić o rozproszonym świetle, tak zwanym bezcieniowym. W naszych szerokościach geograficznych mówi się o tym świetle rozproszonym bardzo często jako bezcieniowym, bo ono nie daje takich konkretnych kontrastów między bardzo jasną, oświetloną plamą, a zacienioną. I światło to wtórne, pochodne, odbite, to są te same określenia właściwie, ma inne właściwości. Bardzo często w klasycznym podświetlaniu rzeźby właśnie to było światło preferowane, ponieważ wydobywało niuanse. W tym świetle rozproszonym widać płynną gradację cienia i światła. Cień przy okazji też jest światłem, bo nie mówimy o mroku, czyli ciemności, tylko mówimy o cieniu, czyli odpowiednio ograniczonym świetle.
Tak, to piękne. Wyobrażam sobie, że tekst jest bardzo wysoko na liście. Nie wiem, czy hierarchia, czy kolejność tekstów oddaje ich hierarchię, ale wydaje mi się, że mówiąc o odczuwaniu rzeczywiście architektury, no bez światła ta rozmowa, ta opowieść nie byłaby możliwa. Tu do redaktorki naczelnej.
Myślę, że zawsze się staramy z Martą ułożyć te teksty w różnych dialogach. I tak, rzeczywiście to, że jest wysoko, to świadczy o wadze, ale to nie jest jakby też jedyny kryterium. Myślę, że Basia się też w tym swoim artykule zajmuje w jakiś sposób metafizyką światła, bo wiele z tych przykładów, które przytacza konkretnej architektury, to jest architektura sakralna, gdzie to światło ma też taką wymowę transcendentną.
To światło znaczy po prostu.
Tak, tak. I myślę, że to też jest właśnie znaczące, że w ten sposób, że to jest to światło, które jest jakby bardziej zauważalne czy konstruowane po to, żeby wywołać jakiś rodzaj emocji. Mhm. Ale mówiąc o emocjach, bo to też jest jakiś ważny wątek właśnie naszego numeru, no to tutaj może, jeżeli pozwolisz,
oczywiście,
przejdę do tego właśnie, w jaki sposób ta kwestia tego, jak postrzegamy, jest też związana z tym, jakimi rodzajami istot jesteśmy, prawda? To jak, gdzie się, jak sytuujemy, i to jest też już coraz bardziej poznawane. To znaczy, są badacze, którzy podłączają mózgi do różnego rodzaju aparatów, nie wiem, obrazowania rezonansu magnetycznego i sprawdzają, w jaki sposób, jaka architektura, jak na nas oddziałuje. I różne w związku z tym się pojawiają konkluzje, na przykład tego rodzaju, że architektura, że my jako gatunek ludzie preferujemy jakiś rodzaj złożoności, mm-hmm. że wszystkie odstępstwa od normy nas jakoś intrygują. I to też w odniesieniu się sprawdza do twarzy ludzkich, ale też do fasad, do elewacji. Igor Łysiuk, który napisał tutaj jeden tekst o tym, żeby zweryfikować intuicję, pisze, że wstecznie diagnozują Corbusiera jako osobę, która była neuroróżnorodna, i stąd ta jego potrzeba, żeby takich wyczyszczonych fasad, po to, żeby pozbawić się tych bodźców. Że
no on tak, jakieś poczucie bezpieczeństwa.
Źle znosił, tak. To oczywiście bierzmy w jakiś spory cudzysłów, czy tam nawias, bo
intuicja tutaj, myślę, ale że możemy się nią posłużyć.
Czemuś to odpowiada.
Tak.
No i myślę, że to też jest fantastyczne w kontekście tego, jak bardzo nasza, o czym pisze na przykład Juhani Palazma w Oczach skóry. Jak bardzo nasza kultura jest zdominowana przez to ujmowanie, postrzeganie wzrokowe, że jesteśmy ciałami, mamy tych zmysłów nie pięć, tylko znacząco więcej. I w związku z tym to jest jakiś potencjał architektury w kontekście chociażby, nie wiem, rozwoju AI, czy właśnie tego uzależnienia od ekranów, że ostatecznie to jest to miejsce, nasze ciało, w którym się organizują te doświadczenia, i czegoś takiego sztuczna inteligencja nie ma. Ona jest jakimś rodzajem statystyki. I wydaje mi się, że tutaj jest też, oczywiście są ogromne zagrożenia związane z rozwojem, ale myślę, że tutaj jest taka szansa dla realnych spotkań, realnych ciał w realnych miejscach.
Mroki się gdzieś pojawiły jako naturalna część spektrum, jako naturalna część światła. Marto, jesteś dzisiaj specjalistką od ponurych spraw. Tyrania czy paranoja, bo nie powiedziałaś jeszcze, Doroto, że te tematy jakby bezpieczeństwa, opresji tych rozmaitych i opozycji, i uzupełniających się określeń, to też jeden z ważniejszych wątków numeru, to za chwilę. Ale tak, możemy tego mroku spróbować po to, by dalej, w dalszej części się jeszcze rozjaśnić. Tak, teraz się, można powiedzieć, mamy połowę audycji, więc jesteśmy no nie na dnie, ale niżej niż ten śnieżny dzień.
Jeszcze tylko, zanim przejdę do tego tekstu, o którym chcę powiedzieć, to uzupełnienie to, co mówiła przed chwilą Dorota, że faktycznie ten numer jest o tyle trudny, że mówimy o różnych takich odczuciach, które wynikają często z bardzo indywidualnych doświadczeń, emocji, gdzieś mocno zaszytych, jakichś traum. Ale też, tak jak Dorota przywoływała tekst Igora Łysiuka, to on też przytacza twarde takie badania naukowe, które na przykład pokazują, że ludzie, którzy przeszli tą samą procedurę medyczną, szybciej dochodzą do siebie, jeżeli mają za oknem na przykład drzewo, jakiś widok na ogród, niż na jakiś ponury parking, prawda? Więc i to są parametry, które można zmierzyć. Więc tak, i myślę, że jeżeli mówimy o odczuciach i w architekturze i takich emocjach towarzyszących przestrzeniom, w które zamieszkujemy, w których przebywamy, no to Łukasz Wojciechowski, którego króciusieńkim tekście chcę tutaj napomknąć, on wychodzi od takiego stwierdzenia, no, które jest też taką bazą, którą często się powtarza, jeżeli zaczynamy w ogóle mówić o architekturze, że taką podstawową emocją związaną w ogóle z powstaniem architektury jest strach, że architektura powstała jako schronienie. Mm-hmm. Prawda? Że pierwsze jakieś...
Na przykład przed śniegiem, wichurą.
Przed śniegiem, deszczem. Przed wichurą, przed...
huraganem. Burzą piaskową.
Przed zwierzętami. No. My sobie teraz zapominamy o tym, tak. Ale są takie badania antropologiczne, które mówią, że w ogóle wojna wzięła się z takich bardzo pierwotnych instynktów i strachu przed tym, że kiedyś my byliśmy ofiarą i nauczyliśmy się zabijać. I nasz sukces jako gatunku jest taki, że...
podszyty jest.
Że tak. Nauczyliśmy się osaczać bestię, która nas zabijała. Więc tak, ta architektura miała gdzieś nas chronić. Pierwsze jakieś skupiska ludzkie to były jakieś obronne warownie. Potem w zależności od rozwoju tych technologii wojennych pojawiały się, nie wiem, coraz bardziej rozbudowane fortyfikacje, jakieś miasta zbrojone w renesansie w odpowiedzi na wynalazek chiński, jakim był proch. Jak zaczęliśmy sobie spuszczać na miasta bomby, pojawiły się jakieś tam schrony, takie czy inne. Są też teorie, że cały takie rozlewanie się miast amerykańskich na takie przedmieścia z domków jednorodzinnych, to też się wzięło trochę ze strachu przed bombą atomową, że łatwiej jest zniszczyć takie skupione miasto niż takie rozproszone.
No, więc pewno jakoś, by to coś pomogło, prawda?
No tak, no, są też w ogóle badania historyków, na przykład Margaret Macmillan, która w ogóle stawia taką tezę, że cała nasza kultura, cała nasze funkcjonowanie jest bardzo mocno przez wojnę ukształtowane. I Łukasz Wojciechowski też jakby do tego tematu sięga. On się odnosi do książki austriackiego architekta, który no, mieszka w Holandii, Theo Deutingera, który napisał Handbook of Tyranny, taką książkę wydaną w 2018 roku. Zaznaczam tą datę, bo to jest jeszcze przed tą pełnoskalową wojną w Ukrainie. I Handbook of Tyranny, czyli podręcznik tyranii. Mm-hmm. I to jest książka, w której autor analizuje różne takie przestrzenie związane właśnie z takim zmilitaryzowanym bezpieczeństwem. To chyba trochę brzmi jak oksymoron, no bo bezpieczeństwo, a jednocześnie jak mówimy teraz, właśnie w dzisiejszych czasach.
To wiemy, o czym mówimy.
To natychmiast nam się nie wyświetla, że jakaś pluszowa przestrzeń, tylko myślimy właśnie o tych zaporach, o jakichś strukturach wojskowych, o jakiejś broni. To chyba już jakoś tak automatyzuje się nas.
Tak. Nie jest to w każdym razie abstrakcją.
No. Tak, i natomiast to Deutinger, on nawiązuje, bo tutaj Basia też wspomniała już wcześniej Ernsta Neuferta, on nawiązuje ten podręcznik tyranii, to jest taki trochę taki inside joke dla architektów, ponieważ wszyscy ludzie, którzy zajmowali się, kilka pokoleń architektów, inżynierów zostało wychowanych na podręczniku projektowania Ernsta Neuferta. To jest taka dosyć książka, z której też się patrzę z takim dzisiejszym zafascynowaniem na to, że on chciał zaprojektować wszystko, każdy centymetr.
Fascynacją i przerażeniem.
Tak, to jest fascynujące, żeby jeszcze dodać taki aspekt, taki kontekst. Ta książka powstała w latach 30. w nazistowskich Niemczech, ale jak mówię, kilka pokoleń architektów, inżynierów z tej książki korzystało, nawet moi rodzice, którzy są inżynierami, mają to w swoich zbiorach. Deutinger, on nawiązuje bezpośrednio do tego podręcznika i tworzy też taką wizualną opowieść, ale przygotowuje, jakby opowiada o tej architekturze właśnie z punktu widzenia strachu, z punktu widzenia tego, co my projektujemy, prawda? To sama w ogóle lektura tej książki już wywołuje taki dosyć duży niepokój i dyskomfort, bo to jest taka kompilacja różnych takich metod zarządzania kontrolą tłumu, wykonywania kary śmierci na przykład, zabijania zwierząt w rzeźni. Więc pokazuje to, czego byśmy w ogóle chcieli nie wiedzieć i nie pamiętać, że czasami właśnie cała ta architektura, całe nasze miasta powstają właśnie z takiej potrzeby zabezpieczenia się przed czymś, przed terrorem, przed wojną, przed przemocą. I często te elementy są jakoś ukrywane. Pamiętam, jak byłam kiedyś w centrum Manchesteru, które chyba w latach, pod koniec lat 80. Po prostu padło ofiarą zamachu. I potem mamy te takie jakieś dziwne słupki, które udają coś takiego, nie wiem, słupek parkingowy, ale tak naprawdę są to zapory, które zabezpieczają, żeby nie wjechać gdzieś do centrum i nie dokonać jakiejś straszliwej rzeczy. I Deutinger się właśnie przygląda tym strategiom zabezpieczenia naszych miast, przestrzeni, nie wiem, budowania jakichś takich ławek, które zabezpieczają przed bezdomnymi, bo też nie chcemy widzieć ludzi, którzy nam jakoś psują samopoczucie. I tak to jest z numerami autoportretu, że one często jakoś przechodzą jedne w drugie. Mm-hmm. I teraz na przykład robimy numery odporności. Też mamy takie gorące dyskusje w autoportrecie na ten temat. Do jakiego stopnia to nasze poczucie bezpieczeństwa, budowania, potrzeba zbudowania właśnie odporności przeciwko realnym zagrożeniom, jakie one mogą mieć konsekwencje, jak to zmienia nas jako społeczeństwo. Stawiamy sobie właśnie pytania, na co się godzimy, co będzie budowane w naszym imieniu, przed czym się będziemy chronić, do jakiego stopnia to jest paranoja, do jakiego stopnia to jest realna potrzeba i na co będziemy pozwalać naszym przedstawicielom, naszym rządzącym, na jaki rodzaj przemocy wymierzona w innych.
Oczywiście.
Więc to jest tak, coś, co jest
tak,
bardzo też
odebranie takich,
mocną emocją.
Tak, w sumie dość podstawowych praw obywatelskich jest właściwie u bram w momencie, kiedy odbywają się akty dywersji, bardzo konkretne już, no to wydaje się, że ta debata naprawdę, jeśli się jeszcze nie zaczęła, to wkrótce nas czeka.
Tak, ale to Dorota, bezpieczeństwo jest też jakby taką kategorią bardzo, z zakresu bardzo podstawowych potrzeb, prawda?
No tak.
Jakby
tak,
bez tego i też myślę sobie, że ono w naszej cywilizacji jest dużo jeszcze szersze niż to samo związane z zagrożeniem. Że mamy te kwestie certyfikatów, prawda? Tego, tak, do jakiego stopnia bezpieczeństwo staje się biurokracją. I to bardzo mocno dotyka architektów i architektki w projektowaniu. I też nas. Do jakiego stopnia chcemy się wiązać, to się wiąże z poczuciem kontroli. Z tym, że sobie zabezpieczamy wszędzie jednakowe, wygodne warunki, prawda? Czyli znowu przenosimy to w sferę komfortu. I też to, jak to jest zapisywane w architekturze, jest również, często bywa problematyczne, bo to są te wszystkie systemy wentylacji, ogrzewania i tak dalej. Ale jest też kwestia tego, no właśnie, bezpieczeństwa w kontekście osiedli grodzonych, że ono staje się strategią marketingową. Mamy bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dzieci i wychowania. Tak. Wszystkie, znowu kolejne certyfikaty, które mają w place zabaw sprawić, że one będą zupełnie bezpieczne, tylko rzecz jest w tym, że uczymy się żyć właśnie żyjąc niebezpiecznie.
Tak, na dwa, ogrodzony. Myślę, że to jest bardzo bezpieczne.
To jest bardzo bezpieczne, tak. Ale wiesz, te wszystkie huśtawki i te wszystkie, tak, te wszystkie wyłożone maty, które sprawiają, że teoretycznie nic się nie wydarzy, albo wiemy, kogo możemy pozwać, jeżeli by się coś wydarzyło.
Aha, to też jest bardzo istotne.
Ale tak naprawdę, no to ja pamiętam taką scenę z jednej z moich ulubionych książek z dzieciństwa, wracając do dzieciństwa, Roni, córki zbójnika, kiedy ona się uczyła uważać nad przepaścią, przeskakując nad tą przepaścią, prawda? Więc jeżeli się to nie wydarza, to pewnych kompetencji nie mamy. I
no teraz, tak, rany boskie, jak przeżyłyśmy te wszystkie huśtawki z naszego dzieciństwa. No właśnie, to jest niemożliwe, że żyjemy, że jesteśmy tutaj, tak mi się udało,
ofiary,
prawda?
Ofiary trzepaków.
No oczywiście.
Tak,
no.
Ale właśnie i tutaj może króciutko jeszcze powiem o tym, że w tym numerze rozmawiam właśnie.
Tak,
autorami i autorkami wystawy Lary i Penaty, która się właśnie zamyka w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. I ten pawilon mówił o tym, jak budujemy, o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Czyli tak naprawdę przenosił ciężar na to, jakie gesty wykonują ludzie. I co ciekawe, zrównywał gesty, które są z naszej perspektywy racjonalnej, powiedzielibyśmy, z zabobonami. No. I właśnie tą technologiczną infrastrukturę, wydobywając z pawilonu to, co tam już było, czyli czujki, jakieś gniazdka, podłączenia, monitoring. I zderzając to, nie wiem, chociażby z posypywaniem ryżu dla wróżek, czy wstawianiem skorupek w fundamenty po to, żeby sobie zapewnić trwałość budowli, czy ustawianiem gromnicy w oknie podczas burzy, po to, żeby chronić domostwo. I ta rozmowa właśnie z Olą Kędziorek, która była kuratorką, Maćkiem Siudą, Katarzyną Przezwańską i Krzysztofem Maniakiem, Kasią Przezwańską, czyli rzeźbiarką, i Krzysztofem Maniakiem, artystą intermedialnym, który spaceruje,
tak,
bo to jest jego jakby główny...
Spaceruje i dokumentuje, bo mam w domu całą kolekcję różnych jego dokumentacji. To są po prostu fascynujące lektury i wizualne, i też teksty takie, powiedziałabym, bez jakiejś takiej ambicji literackiej, ale przez to stające się naprawdę też bardzo ciekawymi tekstami właśnie napisanymi przez artystę jako w formie komentarza.
I oni w tej rozmowie i w tym pawilonie proponują jakby przesunięcie właśnie definicji architektury z tej formy, z tej skorupy i z tego schronienia na to, co my w niej robimy i w jaki sposób. Czyli to są te tytułowe, drobne przesunięcia, żeby ją zobaczyć jako miejsce, gdzie się coś wydarza i gdzie my mamy możliwość, nawet jeżeli ona jest absurdalna, irracjonalna, wytworzenia jakichś rytuałów, które sprawią, że my się poczujemy lepiej. Więc w pewien sposób jest to bardzo kojąca przestrzeń. Dużo jest tam takiej bezpośredniego humoru, który, jak wyznają twórcy i twórczynie, nie był zamierzony, ale który właśnie pomógł prawdopodobnie. Znaczy, oni bardzo chcieli nie oceniać, nie chcieli waloryzować, chcieli to obie te rzeczywistości, irracjonalną i tą technologiczną, jakby racjonalną, postawić na równi. Natomiast po prostu w momencie, kiedy jesteśmy zderzeni z tymi obiektami, które tam są w pawilonie, to pojawia się jakiś taki rodzaj, znowu wracamy, poczucia, nie wiem, radości, uśmiechu. I chyba to też jest taki element, jak później stwierdziła w rozmowie Ola Kędziorek, który pozwalał z kolei widzom poczuć się bezpiecznie. Mm-hmm. Że ten taki lekki jakby, niekoniecznie żart, ale po prostu humor sprawił, że ci ludzie wchodzili i interagowali z tą wystawą. I naprawdę po takich przeładowanych, ciężkich, ponurych pawilonach i wystawie głównej, to był taki moment jakiejś lekkości.
To chyba, że Barbara, jeszcze chcesz skomentować.
Bezpieczeństwo poruszania się, poznawania też okoliczności w otoczeniu, oczywiście związane jest ze światłem. Światło może być opresyjne, jest zbyt duże i wtedy kiedy jest zbyt duże, powoduje lśnienie, czyli właściwie chwilową utratę rozpoznawalności pod wpływem zbyt dużego światła, zbyt dużej jasności. Więc odpowiednia ilość światła jest na pewno bardzo mocno związana z bezpieczeństwem, zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się. Nie widzę przeszkody, lub ją widzę. W związku z tym mogę zareagować ze względu również na dostrzeżenie jakiegokolwiek zagrożenia. Jeśli go nie widać, no to oczywiście jest się łatwiej.
To jakby go nie było.
Może być też torturą, prawda? Właśnie włączenie światła.
Wyłączenie, tak. Więc dla mnie takim architektonicznym, najprostszym zabezpieczeniem tego bezpiecznego wnętrza jest po prostu okno, które wprowadza do tego, za pomocą którego światło z zewnątrz, światło słońca jest zawsze na zewnątrz każdego wnętrza, może być wprowadzone i od razu mamy jakieś większe możliwości zabezpieczenia się. 80% informacji o naszym otoczeniu daje nam ten zmysł wzroku według takiej prostej statystyki. To jest bardzo dużo. Oczywiście jeszcze ze światłem wiąże się taka niezwykle ciekawa sprawa, właśnie bardzo psychologiczna, to jest poczucie ciągłości przestrzeni. Poczucie ciągłości przestrzeni ze światłem dziennym związana. Żadna lampa w nocy nie jest w stanie wykreować tego poczucia ciągłości. Mm-hmm. Pisze o tym Gernot Böhme, cytując właściwie Kümmerlena z jego książki na temat projektowania scenografii jeszcze z końca lat 20. XX wieku, bo Kümmerlen zauważa, że na scenie to nie światło jest wtórne wobec przestrzeni, czyli nie jest tak, że światło w przestrzeni się jak gdyby rozchodzi, tylko to przestrzeń zaczyna istnieć, kiedy jest światło. Światło po prostu przestrzeń tworzy no tak, na
tak,
scenie.
To jest dobre słowo. Tak.
Jest ciemność, nie ma przestrzeni. I my tak postrzegamy ciągłość naszego życia. I Tim Ingold o tym samym, że światło dzienne jest fenomenem naszego doświadczenia i umiejscowienia siebie jako podmiotu w otoczeniu, jako przedmiocie postrzeganym. Właśnie dzięki postrzeganiu, ale jednak zdecydowanie wzrokowemu. I że jest, ładnie to brzmi, światło właśnie otoczenia, światło dzienne jest takim fenomenem naszego zaangażowania. Również. Palazma, krytykując troszkę okulocentryzm, on właściwie również zachwala zmysł wzroku w całej jego głębi i we wszystkich zdolnościach, które nam daje, bo praktycznie on krytykuje ekran i wycięty kadr, obrazek, wycięty kadr rzeczywistości. Bo bardzo często zaczynamy sprowadzać postrzeganie do,
tak, do tego ekranu, do tego
obrazka, tak, który jest bardzo mocno skadrowany. I on pisze o postrzeganiu peryferyjnym, czyli tym najczęściej skotopowym w szarościach, które jest bardziej czułe na natężenie światła. I pisze o tym, że właściwie odbiór przestrzeni być może także związany z bezpieczeństwem, bo my za pomocą tych peryferii widzimy każde ruchy, widzimy, że ktoś się skrada. To bardzo jest ważne i to właściwie lepiej widać skotopowo, czyli na podstawie tylko natężenia światła bez koloru, bo kolor to jest inna jakość i on rzeczywiście zaczyna w tym fotopowym bardzo mocno się objawiać, ale myślenie, widzenie peryferyjne jest ogromnie ważne dla odczuwania atmosfery, architektury, ale w ogóle atmosfery miejsca i to jest to widzenie peryferyjne i właściwie Palazma w swojej krytyce okulocentryzmu jednocześnie pokazuje nam, że oko ma ogromne zdolności widzenia głębi i tego właśnie ogromnego peryferialnego, peryferyjnego spektrum.
Tak. I takie doświadczenie będziemy serwować czytelniczkom i czytelnikom autoportretu, bo Basia oprowadzi nas po Bibliotece Jagiellońskiej.
Mam nadzieję, że nie jeden, jedyny raz, bo od dawna nie ma miejsc na to oprowadzanie. Tak. Pomysł fenomenalny zupełnie, żeby to miejsce zbadać właśnie pod
Bibliotek
kątem światła.
Bibliotek Jagiellońska jest bardzo otwarta, może tak być, a światło czytelni Pomyślcie głównej powinno być wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Pięknie. To pięknie kończymy. Będziemy ewentualnie pisać jakieś petycje.
Tak.
Czyli odczuwanie architektury i to jest bardzo szczególna perspektywa, którą tym razem proponuje Autoportret. Przed nami najnowszy numer. Bardzo gorąco polecamy lekturę. Mam dla Państwa trzy numery, trzy egzemplarze. Bardzo proszę o zgłoszenia na adres internetowy nowicka@radiokrakow.pl. Czytamy i słuchamy też, ale właściwie niewiele powiedzieliśmy o konkretnych tekstach i o to chodzi, żeby Państwu nie opowiadać, tylko zdopingować do czytania. Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska, redaktorki Autoportretu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy
i spotkanie.
Bardzo.
Dziękujemy.